Podzielę się takim krótkim świadectwem. Zawsze jak zaglądam do kalendarium, u nas Andrzej ustawia, kto czym się ma zajmować podczas naszych nabożeństw tak do przodu. I kiedy widzę, że jestem tam gdzieś już przydzielony do kazania, to zawsze zastanawiam się, co mam powiedzieć. To nigdy nie jest tak, że jest cała seria, wiem, co chcę mówić. Nie, nigdy tak nie jest i bardzo często do samego końca jeszcze nie wiem. I właściwie to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to wczoraj wcześniej rano, w zasadzie jak gdyby w moim umyśle i sercu przyszła taka myśl, żeby właśnie o tym dzisiaj powiedzieć. Zawsze to jest tak, że w jakichś fragmentach Biblii jestem, coś dociekam, coś studiuję i zawsze to, co jest treścią kazania, wynika z tego, nad czym się gdzieś siedziało, coś, co wpływa na mnie osobiście. I miałem też myśl odnośnie Księgi Ageusza, którą dopiero co czytaliśmy tydzień temu, bo ta księga poruszała mnie przez wiele lat i w dalszym ciągu jej przesłanie jest niesamowicie poważne, wielkie i myślę, że zechcemy jeszcze wrócić też do Księgi Ageusza. Ale dzisiaj na temat Nazarejczykiem zwany będzie. Zanim jednak przejdę do tej treści, pomodlę się. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo, które nieustannie wpływa na nas, porusza nas, przekształca, przeobraża. Dziękujemy za ten wzrost, który dzięki niemu, dzięki Twojemu wsparciu, dzięki Twojemu dotknięciu możemy przeżywać każdego dnia. Dopomóż, aby to Twoje słowo było dla nas źródłem naszego natchnienia, naszych myśli, naszego życia całego, naszego działania, naszych decyzji. Dopomóż, abyśmy te myśli Twoje, z Twojego słowa wchłaniali całym swoim sercem, swoim umysłem. Podziel te szczegóły, które są czasami troszkę zawiłe, może trochę trudne w Twoim słowie, ale one również mają przełożenie na nasze codzienne życie. Dlatego prosimy, Boże, o Twojego Świętego Ducha, o Twoje wsparcie, o Twoje prowadzenie. Także dzisiaj, na czas tego kazania, w którym chcemy się przyjrzeć naszemu Panu, którego nazywano Nazarejczykiem. Co z tego faktu wynika? Jaka jest myśl dla nas ukryta w tym sformułowaniu? Dopomóż, abyśmy mogli odnieść z tego pożytek, aby Twoje słowo miało ten rzeczywisty, realny wpływ na nasze życie. Powierzam ten czas Tobie, mój dobry Boże, w drogocennym imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. To jest fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Nad całym drugim rozdziałem chcemy się pochylić. Nazarejczykiem zwany będzie. Nie wiem, czy na tę chwilę macie jakieś skojarzenia. Dlaczego Nazarejczykiem zwany będzie? Jaki to ma sens? Jakie to ma znaczenie? No właśnie. Już mamy parę. Także Nazarejczykiem zwany będzie, ma w sobie sporą treść, ma też pewną trudność, o której zechcę powiedzieć nieco później. Ale jak powiedziałem, to, co chcę się powiedzieć, to jest też efekt jakichś moich dociekań nad Ewangelią Mateusza. Bo ja od roku mniej więcej, czy nawet więcej, w Krapkowicach w zasadzie podczas każdej mojej wizyty do Ewangelii Mateusza nawiązuję do różnych fragmentów, i po kolei. Ten fragment tam był jakiś czas temu, ale niedawno jeszcze raz do niego wszedłem. I przeczytajmy może najpierw cały ten drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Ja przeczytam z przekładu, który jest nieco odmienny od tych, które mamy, ale co do sensu, myślę, że jest dokładnie to samo. Kiedy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni Heroda króla, oto magowie ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie się znajduje ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i poszliśmy oddać mu pokłon. A gdy to usłyszał król Herod, przestraszył się, a razem z nim cała Jerozolima. I zebrawszy wszystkich arcykapłanów, znawców pisma spośród ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się narodzi Mesjasz. A oni powiedzieli mu: w Betlejem, w Judei, tak bowiem jest napisane przez proroka. I ty, Betlejemie, ziemi Judy, wcale nie jesteś najmniejszym spośród rządców Judy, ponieważ z ciebie wyjdzie rządzący, który paść będzie mój lud Izraela. Wtedy Herod, potajemnie wezwawszy magów, dokładnie dowiedział się od nich o czasie ukazującej się gwiazdy. I wysławszy ich do Betlejem, powiedział: dotrzyjcie, dokładnie wypytajcie o dziecko, a gdy je znajdziecie, oznajmijcie mi, żebym i ja przyszedł i oddał mu pokłon. A gdy oni wysłuchali króla, wyruszyli. A oto gwiazda, którą dostrzegli na wschodzie, wyprzedzała ich, aż przybyła i stanęła ponad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy dostrzegli gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I gdy przyszli do domu, zobaczyli dziecko razem z Marią, jego matką. I upadłszy, pokłonili mu się. Otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i mirrę. A gdy podczas snu otrzymali pouczenie, aby nie powracać do Heroda, poprzez inną drogę odeszli na swoje terytorium. To jest ten pierwszy fragment. I zanim przejdziemy do drugiego, przyjrzyjmy się jego budowie i na co w tym fragmencie jest położony akcent. Dużo jest treści w tym drugim rozdziale. Muszę powiedzieć, że tam jest bardzo, bardzo wiele wartościowych dla nas treści. Ja bym chciał jednak, żeby ten Nazarejczyk nam zabrzmiał tak głęboko, wyraźnie i żeby dla nas, którzy mamy przywilej należeć do sekty Nazarejczyków, bo takie sformułowanie też pada w Dziejach Apostolskich, żeby to dla nas, tych sekty Nazarejczyków, też ten fakt, że nasz Pan jest Jezusem z Nazaretu, miał jakiś taki praktyczny, ważny wymiar. Więc tutaj mamy magów, którzy przyszli, tutaj mamy magów, którzy odeszli. Taka jest klamra między tym początkiem a końcem. Tutaj oni przyszli, bo chcieli mu oddać pokłon, oddali mu pokłon i dali mu skarby. Usłyszał Herod, przestraszył się, a z nim cała Jerozolima. Na wieść o Mesjaszu król Jerozolima się boi, przestraszyła się. Jakaż dziwna reakcja. A oni poszli, dotarli, oni się uradowali radością bardzo wielką. Ci poganie z dalekiej krainy przyszli oddać mu pokłon. Zobaczyli go, uradowali się radością wielką. To jest takie sformułowanie. Uradowali się radością wielką. To jest wyraźny kontrast. Jaka postawa była Jerozolimy, a jaka tych pogan z dalekich krajów. Kontrast niesamowity. Tutaj mamy działanie Heroda, który knuje perfidny plan, żeby zgładzić nowego króla, którego traktuje jako konkurencję dla siebie. No ale istotne jest, że wskazano miejsce narodzin jako spełnienie proroctwa. Michała 5.1 konkretnie. Betlejem ma być tym miejscem. Tato wskazali uczeni. To było dla wszystkich wiadome. To wspomniane proroctwo dotyczące Betlejem tu jest według moich obserwacji w centrum. Więc oprócz tej całej historii, która jest jakby tłem tego wydarzenia, istotne jest, że było proroctwo, zapowiedź naszego Pana, że On przyjdzie, urodzi się w tym miejscu. Ale już teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezusa nie nazywano Jezusa z Betlejem? Betlejem to miasto króla Dawida, znane w Starym Testamencie. I Jezus z Betlejem, no to byłby prestiż podniesiony, prawda? To nie jest Jezus tam z jakiegoś Nazaretu, ale Jezus z Betlejem. Nie? Także wyczujmy ten kierunek, który tutaj jest. Urodził się w Betlejem. Prasło mówiło o Betlejem. I prestiż Mesjasza, no wszyscy, jakby było, że wszyscy by wiedzieli. Zauważmy, że później w Ewangelii ten fakt, że Pan Jezus narodził się w Betlejem, gdzieś znika. Nikt nie wie o tym, że On się urodził w Betlejem. Kojarzą Go z Galileą i z Nazaretem. No, tu jest Juda i w tych okolicach jest Betlejem, o tutaj dokładnie. No, a tutaj jest Jezioro Galilejskie i te okolice. To jest północna kraina. Zupełnie inne miejsce i inna opinia o tym innym miejscu wśród tych, nazwijmy to takich ortodoksyjnych Żydów z Judei. Dobrze, to mamy ten pierwszy fragment. Czytajmy dalej. A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się podczas snu Józefowi, mówiąc: powstań, weź dziecko i jego matkę i uciekaj do Egiptu. I bądź tam, aż ci powiem. Zamierza bowiem Herod odszukać dziecko, żeby je stracić. A on, gdy powstał, wziął nocą to dziecko oraz jego matkę i odszedł do Egiptu. I był tam aż do końca życia Heroda, aby wypełniło się, co zostało powiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka, mówiącego: z Egiptu wezwałem mego syna. Cytat z Ozeasza. Wtedy Herod, gdy dostrzegł, że został wyszydzony przez magów, bardzo się rozgniewał i posławszy swoich ludzi, zgładził wszystkich chłopców w Betlejem oraz we wszystkich jego granicach, od dwulatków począwszy oraz poniżej tego wieku, zgodnie z czasem, o którym się dokładnie dowiedział od magów. Wtedy wypełniło się, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza mówiącego: w Rama był słyszany głos, lament i płacz i wielkie narzekanie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce zostać pocieszona, ponieważ ich już nie ma. A gdy Herod doszedł do końca życia, oto anioł Pana poprzez sen ukazał się Józefowi w Egipcie, mówiąc: powstań, weź dziecko i jego matkę i wyrusz do ziemi Izraela. Umarli bowiem ci, którzy szukają duszy dziecka. A on, gdy powstał, wziął dziecko i jego matkę i przybył do ziemi Izraela. Ale gdy usłyszał, że Archelaos jest królem w Judei zamiast Heroda, swego ojca, przestraszył się tam wejść, a otrzymawszy pouczenie podczas snu, odszedł ku obszarom Galilei. A gdy tam przybył, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane za pośrednictwem proroków, że będzie nazwany Nazarejczykiem. Patrząc na ten fragment, nie będę chciał wchodzić w szczegóły historii, które się wydarzały, bo nie jest to dzisiaj moim celem, ale na fakt, że każda z tych historii, nawet ta najbardziej tragiczna z punktu widzenia ówczesnych betlejemskich rodziców, one wszystkie wypełniają pisma. Trzy wypowiedzi prorocze się spełniają. Jedna, że z Egiptu będzie syn wezwany. Tu, że jest płacz, lament, Rachel płacze. No i tutaj, że będzie nazwany Nazarejczykiem. Przy takiej konstrukcji główny akcent pada na ostatnie proroctwo i wydaje mi się, że ono właśnie jest takim ciekawie współgra z tym, co było akcentem w pierwszej części. Otóż narodzony w Betlejem będzie się nazywał Nazarejczykiem. Narodzony w Betlejem będzie się nazywał Nazarejczykiem. Z wszelkimi tego konsekwencjami, ale też ukryta jest w tym sformułowaniu pewna głęboka myśl dotycząca naszego Pana i naszej postawy na zewnątrz, którą prezentujemy jako ci, którzy do sekty Nazarejczyków przynależą. To świadomie mówię, to sformułowanie cytuję, bo tak rzeczywiście uczniowie Chrystusa byli postrzegani jako sekta Nazarejczyków. Dobrze, teraz zobaczmy ten jeden tekst i zastanowimy się nad problemem, jaki wynika z tego tekstu. Zauważyliście, tam było Ozeasza, tam było Jeremiasza, a tutaj prorocy. Bliżej nieokreśloni prorocy mówili, że Nazarejczykiem zwany będzie. I można przeszukać Stary Testament od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza i nikt nie znajdzie takiego tekstu. Ktoś mówi, może w jakichś apokryfach gdzieś, w apokryfach też nie znajdzie się takiego tekstu. Takiego tekstu nie ma. Nie ma tekstu, Nazarejczykiem zwany będzie. No i to już jest pożywka dla różnych ludzi, którzy próbują podważać Biblię. Ja jeszcze cytuję coś, czego nie było, więc jak można ufać takiej księdze i próbują iść w tym kierunku. No, niech sobie tak myślą, niech sobie tak próbują podważać, natomiast jest tutaj głęboka rzecz i spróbujemy się nad nią zastanowić. Jak ten problem rozwiązać, ponieważ ja wierzę, w ogóle wchodząc w ten tekst, ja nigdy nie miałem wątpliwości, że rzeczywiście prorocy zapowiadali, że Jezus będzie Nazarejczykiem. Jeśli nie znalazłem tego proroctwa w Starym Testamencie, to nie mówię, że tutaj coś jest chybione w Ewangelii Mateusza, tylko może moje zrozumienie tego nie do końca jest poprawne. Spróbujemy zobaczyć dwa sposoby, na które można ten problem jakoś rozwiązać. Myślę, że rozwiązać. Także ja, kiedy do mnie tak dotarło sens tego, jest to we mnie głębokie. Już dzisiaj na słowo Nazarejczykiem zwany będzie, ja już mam worek treściowy, który ma jakiś wpływ na mnie, na moje życie. I myślę, że to o to chodzi. Bo można się skupić na tym, że jest jakiś problem z tekstem, Nazarejczykiem zwany będzie i nic z tego może nie wynikać. A może wynikać coś bardzo znaczącego. Pierwsza próba, to okazuje się, że słowo... A, tu jeszcze wspomnę, że miasto Nazaret jako takie powstawało gdzieś 100 czy 200 lat przed Chrystusem. Czyli w okresie Starego Testamentu tego miasta nie było po prostu. Nie? Tego miasta nie było. Ono jest stosunkowo nowe. Natomiast ono ma w swoim tym hebrajskim brzmieniu ma ten rdzeń necer, który się wywodzi właśnie od gałązki, różdżki, odrośli. I wielu komentatorów, nawet chyba Biblii Warszawskiej, jest w tym miejscu odnośnik do Izajasza.
11,53,2.
No.
Wyrośnie różdżka spirala i staje go.
Tak, to jest... natomiast to nie jest dokładny cytat, zauważcie. Bo tam pisze, Nazarejczykiem zwany będzie. No tutaj pisze o różdżce. To nie jest to inne sformułowanie, ale co do sensu. To są piękne teksty, 11.1, tam właściwie też się chyba pomyliłem z tym. Jest słowo, które nie dokładnie jest tym necer, ale ma synonimem i ono występuje w Księdze Jeremiasza, w Księdze Zachariasza. Wszystkie teksty mesjańskie, pokazujące jako tą różdżkę, tą latorość, tą odrośl z pnia tego Jessego, z pnia Dawida i to jest zapowiedź Mesjasza, czyli Mesjasz będzie taką różdżką. Tutaj można przeczytać choćby te teksty, bo z Izajasza znamy więcej, ale z Zachariasza to jest księga, w którą weszliśmy dzisiaj, więc te teksty nam się też pojawią podczas naszych cotygodniowego czytania tej księgi. Ale tutaj zobaczmy ten trzeci rozdział, ósmy werset. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, a ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swojego sługę latorośl. Przywiodę swojego sługę latorośl. Tu jest to interesujące nas słowo. 6.12. I powiedz do innego, tak mówi Pan Zastępów, oto mąż, którego imię brzmi latorośl. Pod jego stopami wyrośnie latorośl. On zbuduje przybytek Pana. I te teksty, chociaż mówię, necer ma tylko Izajasza 11.1, a te w Jeremiasza i w Zachariaszu mają inne synonimiczne określenie, ale to jest pewien kierunek, że jest o odrośli pewna myśl w Starym Testamencie u wielu proroków. Więc no, wielu się skłania w tym kierunku i ja myślę, że jest w tym jakaś racja, jakiś sens, który może za tym przemawiać. Zresztą nie będę się upierał, nie jestem absolutnie dogmatyczny, że ten sposób interpretacji musi być jedynym możliwym, bo wydaje mi się, że ten drugi, który za chwilę podam, tak bardziej koresponduje z całą Ewangelią Mateusza, tym drugim rozdziałem. Bo oto ten, który się narodził w Betlejem, jest nazwany Nazarejczykiem. Ja tu widzę kontrast, ja tu widzę pewną grę. ten, który urodzony był w zaszczycie, objawiany jest, nazywany jest jako poniżony. Postaram się to za chwilę uzasadnić w tej drugiej gałęzi. Już jak mówiliśmy, Nazaret w Galilei. I rzecz ciekawa, że Galilea generalnie była pogardzana przez Judejczyków, przez tych Żydów z tego rejonu. Galilea, pogan się tam gdzieś też nazywała. No rzeczywiście, to był taki miks Żydów, którzy tam się osiedlili, i pogan i ich potomków, którzy przeszli na judaizm. Nie? Czyli to był taki trochę miks, niezbyt taki czysty, niezbyt koszerny, gdyby można powiedzieć, z punktu widzenia jakiegoś ortodoksyjnego Żyda. I ilustracja tego, jak postrzegali Galileę jako krainę najpierw Żydzi. To jest Ewangelia Jana, 7 rozdział, gdybyśmy przeczytali ten fragment. No, tutaj Nikodem próbuje coś się wstawić za Jezusem, ale zostaje tutaj mocno ofuknięty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha, nie zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu i rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Czujemy ten taki pejoratywny ton, taki negatywny. Czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiecie, że prorok nie z Galilei się wywodzi. No i mieli ustalone już koncept Galilea B. Nie ma tam żadnego proroka, nic się tam dobrego stamtąd nie może wynieść. To jest założenie takie pierwsze. Punkt pierwszy, z Galilei nie ma nic dobrego. Punkt drugi, jeśli ktoś z Galilei twierdzi, że coś znaczy, patrz punkt pierwszy i sprawa załatwiona. Taki mniej więcej kwadratowy, zero-jedynkowy sposób myślenia. Ale jakby tego było mało, to w podobnym duchu wypowiada się, ale już o Nazarecie. Tu mamy cała kraina, a wiemy, że w tej krainie leży Nazaret. Więc cała kraina jest pogardzana, a teraz co myślą ludzie o samym Nazarecie? I w ten pierwszy rozdział, 45 i 46 werset, to prawdziwy Izraelita Natanael powiedział tak. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. Ale żeby temu sformułowaniu Natanaela nadać troszeczkę jeszcze więcej takiego sensu, to nie wiem, czy wiecie, skąd był Natanael. Ewangelia Jana 21:2 odpowiada na to pytanie. Byli razem Szymon, Piotr, Tymor zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej. Bo to, że Judejczycy o Galilei ogólnie mówili bardzo źle, no to jakoś tak rozumiemy, no Galilea. Ale jeśli Galilejczyk jeszcze o Nazarecie ma taką opinię, czyli to jest tak, Galilea pogardzana przez wszystkich, a Nazaret pogardzany nawet przez Galilejczyków. I to jest miejsce, od którego zwie się nasz Pan. Ja wyczuwam, że w tym jest pewna gra, że właśnie o to chodziło. I całe życie, cała postawa naszego Pana, ona to właśnie uzewnętrznia. Jezus z Nazaretu, nazareński, różne tego typu konfiguracje tego sformułowania, jest około 30 razy w Nowym Testamencie. I dla mnie sedno, narodzony w Betlejem, w mieście króla Dawida, jest nazywany Nazarejczykiem. Nie nosi godności, która mu się należy. Należy mu się takie pochodzenia. A ma miano takiego wzgardzonego. Ja myślę, że na Śląsku to dobrze rozumiemy. Marek nawet szedł w tym kierunku, bo ogólnie o krainie po tamtej stronie Przemszy Ślązacy nie mają zbyt dobrego zdania. A jak ktoś jeszcze jest z Sosnowca, no to nie dość, że jest po tamtej stronie Przemszy, a jeszcze jest Sosnowca. No mówimy, zachowujesz, jakbyś był z Sosnowca. I może to jest nieczytelne dla większości Polaków, bo większość Polaków Katowice i Sosnowiec to rozumie, że to jest miasto na Śląsku. Nie? Natomiast my czujemy tą nutkę, że człowiek z Sosnowca, no to mamy całą listę różnych, no nie powiem, że jakichś takich optymistycznych czy jakichś pozytywnych wartości.
Nie jest grzech, to jest tylko wstyd.
No właśnie. I ja myślę, dlatego że tym bardziej myślę, my jesteśmy w stanie zrozumieć ten mechanizm, który tam zadziałał. Będzie zwany Nazarejczykiem, to myślę, że to jest być Nazarejczykiem, tak jak być Sosnowca.
I to samo
Lipiny. A Lipiny to... No właśnie. No. Czyli występuje coś takiego, nie? Więc to będzie nazwany Nazarejczykiem, to może trzeba zrozumieć raczej, że będzie wzgardzony. A prorocy o wzgardzeniu, Izajasza, 53 rozdział. Jakbyśmy wyszli z tego 53 rozdziału o wzgardzie Mesjasza. Wszystkie teksty w Izajaszu o słudze Jahwe pokazują innego Mesjasza niż tego politycznego, którego sobie wyobrażali ówcześni Żydzi. Nie rozpoznali Mesjasza, ponieważ on nie pasował do ich wzorca. Nie przyszedł triumfalnie. Nie był to taki jawnie widoczny człowiek z Betlejem. Nie? Zupełnie w innym kierunku. Nie rozpoznali. Ale ja myślę, że ci prorocy mówili, on będzie Nazarejczykiem zwany, a sformułowanie Nazarejczykiem to oznaczało dla ówczesnych pogardzany, wzgardzony. Więc o wzgardzie Mesjasza proroków cała gama mówiła. Więc okazuje się, że to jest, mówię, drugi kierunek. Jeden, który nawiązuje do tego rdzenia słowa, a drugi do tej wzgardy Mesjasza, pogardy dla Mesjasza, która wynika z faktu, że jest nazywany Nazarejczykiem. To są dwa sposoby, na które możemy podejść do tego problemu, jakim jest to, że nie było takiego prostwa wprost, słowo w słowo, nie? Nazarejczykiem zwany będzie, tylko Nazarejczykiem, czyli to jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, zachowujesz się jak człowiek Sosnowca, to jest pewien idiom, zrozumiany dla nas, a dla Polaków, bo trzeba to przetłumaczyć w innych miejscach, zachowujesz się i tutaj jest miejsce jak człowiek Sosnowca, jak człowiek i to, co myślimy o sosnowiczaninie, to tutaj możemy wymienić. Nie? I to jest jakiś idiom, który funkcjonuje i myślę, że taki sens przynajmniej dla tych pierwotnych mieszkańców Ziemi Obiecanej mógł mieć taki sens. Pewnie już później w innych miejscach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy Ewangelia już się rozprzestrzeniała, to niekoniecznie tak rozumieli już ci nawróceni Rzymianie, czy inni, no chyba, że mieli na ten temat jakieś nauczanie, czy mieli jakieś większe więzy z Ziemią Obiecaną. Tekst sekta Nazarejczyków, o którym powiedziałem, to jest tutaj. Dzieje apostolskie, 24 rozdział i werset 5. I nawet fakt, że to już tak jak czytamy ten fragment Dziejów Apostolskich, to wyczuwamy taką pogardę dla tych ludzi, w tych, którzy tak mówili. Mąż ten stwierdziliśmy, bowiem jest rozsadnikiem zarazy. Zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Czyli sekta Nazarejczyków, to kto to jest? Rozsadnik zarazy, zarzewie niepokojów i tak dalej. Z czym się kojarzy Nazarejczyk? Nie? I ja myślę, że to jest trafne. Pan Jezus wielokrotnie tak był traktowany, i jego słudzy też mieli być tak traktowani. Ale chciałbym, żebyśmy na tę myśl narodzonej w Betlejem nazwany Nazarejczykiem przeniesie na jeszcze nieco inny wymiar. Bo Betlejem i Nazaret to jest jakiś taki ludzki wymiar naszego Pana. Ale ten ogromny kontrast, że ten, który z nieba stąpił na ziemię, z najwyższego zaszczytu do największej pogardy, to ten kontrast dopiero widać. Bo tu różnica między Betlejem a Nazaretem, no jest, owszem. Ale ten, który przychodzi z nieba i tu staje się Nazarejczykiem, to jeszcze pogłębia to, kim jest Pan Jezus. Jezus Nazareński, czy Jezus z Nazaretu, Król Żydowski. To miał nad krzyżem napisane. Jezus z Nazaretu, Król Żydowski. Zobaczmy list do... Zanim list, to jeszcze Mateusza, 20 rozdział. Bo chciałbym przejść teraz do jakiejś lekcji dla nas. Bo ja myślę, Jezus z Nazaretu, sekta Nazarejczyków, to dla nas lekcja, jak mamy patrzeć na siebie, jak żyć, jak funkcjonować, jak patrzeć na tych, którzy przewodzą wśród nas, którzy są liderami. To jest wielka nauka i 20 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 25. 20 rozdział Mateusza, wersety od 25. No, kontekst jest taki, że dwóch synów Zebedeusza chcieli sobie załatwić u Pana lepsze miejsca. Lepsze miejsca, takie bardziej zaszczytne, bliżej Pana, po lewicy i po prawicy. A? Czyli widać, jakie mieli myślenie, krzywe myślenie, które jest obecne niestety w człowieku stale i wciąż. Własny prestiż, własna duma, własna ambicja jako rzecz wielka, ważna, istotna. Pan Jezus uczy i uczymy się z tego, że ten narodzony w Betlejem jest Nazarejczykiem, żeby patrzeć inaczej. Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Wielkość jest w służbie, w usługiwaniu, w uniżeniu, w byciu Nazarejczykiem właśnie. Słudze nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy, co winniśmy byli zrobić. Ale dalej jeszcze. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, tak jak tamci, chcieli być pierwsi gdzieś tam na świeczniku wysoko, niech będzie sługą waszym. Ta myśl jest rozwinięta w 23 rozdziale, żebyś nie pozwalać nazywać, tak jak to oni lubieli, ci współcześni liderzy żydowscy, rabbi, na, jak lubieli, tak ich tak łechtało, nie? Ale wy jesteście braćmi. Największy niech będzie sługą. Ale co jest fundamentem takiego myślenia? W nauczaniu Pana Jezusa, w Jego postawie. 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale leżby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Syn Człowieczy, ten narodzony w Betlejem, zwany Nazarejczykiem, taką postawę pokazał. Mało, ten, który z niebios zszedł tutaj, pokazał postawę sługi. W tym momencie każdy powinien, jeśli ma taką jakąś myśl, żeby się z czegokolwiek pysznić, to trzeba się stawić do kąta i skarcić siebie surowo. Czymże się pysznić, tu marny pył? Patrz na swojego Pana, który był nazwany Nazarejczykiem. Ale tekst, który wydaje mi się tą istotę tego Nazarejczyka najbardziej chyba oddaje w całym Nowym Testamencie, to jest właśnie list do Filipian. List do Filipian, drugi rozdział. Ale też proszę zwrócić uwagę, że ten fragment wywodzi apostoł Paweł od pewnego problemu, który istniał między ludźmi. Może od pierwszego nawet wersetu poczytam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, jakieś zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Jesteśmy Nazarejczykami. Próżna chwała to jest absolutnie zaprzeczenie tej idei Nazarejczyka. Lecz w pokorze, to nawiązuje do kazania Marka z zeszłego tygodnia, który mówił o większej łasce, że Bóg pysznym się przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Daje łaskę Nazarejczykom, którzy dobrze rozumieją, na czym polega istota bycia Nazarejczykiem. W pokorze uważajcie jedni za drugich za wyższych od siebie. W pokorze. I to jest ta pokora miła Bogu. Wobec której jest ta większa łaska. I teraz właśnie nie skończył Paweł, żeby podał, jak powinno być. Ale mówi, dlaczego? Popatrzcie, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Patrzcie na Jezusa z Nazaretu i bądźmy Nazarejczykami. My z takiej wysokości nie zeszliśmy do takich nizin. My między sobą tak się różnimy na 3 mm. A dystans do naszego Pana mamy dokładnie taki sam. I tu jest punkt odniesienia. A nie my między sobą. Jakie to jest płytkie, beznadziejne, żałosne. Myślenie o sobie w jakiejś takiej kategorii pychy, jakiegoś znaczenia, jakiejś wielkości. My również jesteśmy jakby narodzeni w Betlejem, tak to powiem teraz trochę parafrazując, ponieważ nasza tożsamość w Chrystusie, my jesteśmy z naszym Panem, nasze dziedzictwo jest wielkie, ale tutaj jesteśmy Nazarejczykami. Widzimy, mamy przed oczami to wieczne dziedzictwo, a tu jesteśmy Nazarejczykami. Na tym polega nasza pielgrzymka tu i teraz, abyśmy naśladowali naszego Pana, który był Jezusem z Nazaretu, a my jesteśmy sektą Nazarejczyków, jakkolwiek to brzmi. Na koniec chciałbym przytoczyć pieśń. Ja ją przytaczałem chyba już kiedyś też. Nie wiem, czy sobie tutaj też wydrukowałem, ale jeśli nie... To jest pieśń, którą ja śpiewam 30, może 40, 40 nie, 30 parę lat. To może dziwnie brzmieć, bo jak przeczytamy tą treść i ja ostatnio mam też takie, dotarło do mnie, że Bóg przemawiał do mnie w mojej wcześniejszej historii, między innymi przez pieśni, które śpiewałem, a ja lubiłem, w dalszym ciągu lubię śpiewać, więc ten tekst zawsze działał na mnie tak jakoś, kojąco to może źle powiedziane, ale tak odczuwałem prawdę tego tekstu. Utożsamiałem się z tym tekstem, jest mi bliski. Opatrz wąziutką drogę. To jest nasza tu i teraz pielgrzymka. Skroś głogi, ciernie, chłód. To jest to pogardzanie Nazarejczyka. Ludzi ubogich garść. Cóż to za dziwny lud? Ich domem królewski ród, ich władcą niebios Pan. Tam jest nasze dziedzictwo. Czemuż zgardzeni tacy są? Czemuż cisi tak? Tacy niepozorni. Tacy brejacy, jakby tak z drugiego punktu widzenia. Tacy ułomni, tacy słabi. Ich chwała niewidzialna jest, więc im zaszczytów brak. Nie jest czas i miejsce na to. Lecz czemuż idą ścieżką tą, ścieżką Nazarejczyka, skroś ciernie i skroś łuk? Bo tą drogą kroczył Chrystus Pan i to droga Jego sług. Amen.